Według danych fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, co trzecie dziecko w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich, a ponad 40% młodzieży mówi, że nikt nigdy nie zapytał, co czują, gdy dzieje im się krzywda. Trwa ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy, która ma zwracać uwagę na problem krzywdzenia dzieci. Jak je chronić przed różnego rodzaju przemocą? O tym w dzisiejszej audycji Masz Prawo. Marta Nazarko, dzień dobry. A naszym gościem jest rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Statystyki są alarmujące. Tylko w ubiegłym roku policja w całym kraju odnotowała ponad 12 tysięcy procedur niebieskiej karty wobec małoletnich. Czego najczęściej te dzieci doświadczają? Jakiego rodzaju jest to przemoc?
Przemoc tak naprawdę jest każdego rodzaju, bo dzieci w Polsce doświadczają zarówno przemocy psychicznej, fizycznej, przemocy seksualnej, także przemocy ekonomicznej. Na pewno to, co my widzimy, to wzrost świadomości. Te dane, o których pani powiedziała, to są dane przypadków, które zostały ujawnione. I my z roku na rok widzimy, że tych ujawnień jest coraz więcej, co wynika z tego, że my jako obywatele czujemy coraz większą odpowiedzialność nie tylko za własne dzieci, ale także za inne dzieci, które w naszym codziennym takim funkcjonowaniu widzimy, z którymi się spotykamy, z którymi mamy kontakt, ale także to, co my również widzimy jako specjaliści, którzy zajmują się ochroną dzieci, to także wzrost przemocy rówieśniczej, czyli tej przemocy, której młode osoby doświadczają ze strony swoich po prostu rówieśników.
Mówi pani, że coraz częściej jest to ujawniane, to jest wzrost świadomości czyjej? Wszystkich, dorosłych i dzieci również?
Tak naprawdę wszystkich. Myślę, że wszystkich, co jest bardzo dobrym sygnałem, ponieważ dzięki temu, że my reagujemy, to możemy przeciwdziałać sytuacjom, które są bardzo trudne i bardzo kryzysowe. Wiemy, że przemoc jest takim doświadczeniem, które rani na całe życie. Im wcześniej my zdiagnozujemy, że ktoś przeżywa trudności związane ze złym traktowaniem, tym jest większa szansa na to, że jego obecne życie i przyszłe życie będzie lepszym po prostu życiem. Na pewno reagujemy o wiele częściej od momentu tej śmierci Kamilka z Częstochowy.
Czy reagują głównie dorośli, czy dzieci również? Bo wiem też, że dzieci piszą listy do Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Tak, dzieci piszą, dzieci także dzwonią, bo przypomnę, że prowadzimy dziecięcy telefon zaufania 800 12 12 12, także mamy chat.brpd.gov.pl i dzieci mówią same o tym, że są w sposób niewłaściwy traktowane, że w tej relacji często pojawia się właśnie krzyk, pojawia się niezrozumienie, pojawia się często właśnie też przemoc fizyczna. My mamy takich przypadków także bardzo dużo.
I w jaki sposób to się odbywa, gdy już taki sygnał dostajecie? Każdy taki przypadek sprawdzacie, docieracie, czy są to zgłoszenia anonimowe? Bo jeżeli są anonimowe, to pewnie trudno je zareagować.
Jak są anonimowe, to także reagujemy. To też jest bardzo ważne, że my na każdy sygnał reagujemy. Czyli jeżeli mamy anonim, to staramy się z tego anonimu zebrać jak najwięcej informacji, które nam pozwalają zidentyfikować dziecko. Najczęściej, kiedy ktoś pisze anonimowo, to podaje właśnie dane danego dziecka, jego miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, które nam pozwalają ustalić miejsce zamieszkania takiego dziecka, po prostu dana osoba się nie podpisuje. Ale mamy bardzo dużo takich zgłoszeń, także anonimowych, które my bardzo traktujemy na poważnie, ponieważ często właśnie anonimowe zgłoszenie daje nam właśnie większe takie alert mówiący o tym, że ktoś widzi, że dzieje się coś niepokojącego, ale może się bać o swoje własne bezpieczeństwo, ale chce zareagować. Więc my wszystkie takie zgłoszenia traktujemy na poważnie, a w szczególności jak dzwonią do nas dzieci czy piszą, no to dla nas jest to tym bardziej taki sygnał, który powinien zawsze nas wszystkich mobilizować, bo my zawsze wychodzimy z założenia, że dzieci mówią prawdę. To jest nasze założenie. Niestety wiemy, że nieczęsto dorośli tak uważają jak my, bo niestety także przekonanie o tym, że dzieci potrafią fantazjować czy kłamać, ma się niestety dobrze, nad czym ja osobiście bardzo ubolewam.
Albo twierdzą, że robią problem z czegoś, gdzie nie ma tego problemu, tak naprawdę wyolbrzymiają, przesadzają, a cóż to są za problemy?
Problemy są i jeżeli młody człowiek przychodzi i mówi, że mam problem, to naprawdę ma problem, bo dla niego to jest problem. I trzeba być uważnym na to, kiedy młode osoby nam to sygnalizują, nam dorosłym, bo po pierwsze to jest sygnał, że nam zaufało. Naprawdę my żyjemy w świecie ograniczonego wzajemnego zaufania. Kiedy młody człowiek przychodzi i mówi, że mam problem, to znaczy, że mi ufa. To jest coś niesamowite cennego w naszym obecnym życiu, a my często jako dorośli to bagatelizujemy, a zaufanie ze strony drugiego człowieka, w szczególności ze strony dziecka, to jest coś niesamowitego. Więc właśnie, kiedy dziecko przychodzi i mówi o tym, że ma problem, to naprawdę bądźmy na to otwarci i miejmy tą uważność, bo konsekwencje naprawdę czasem z naszego punktu widzenia, z marginalizowania błahego problemu, dla tego dziecka to nie jest błahy problem, tylko to jest problem. A kiedy my to zignorujemy, to konsekwencje mogą być naprawdę często tragiczne.
Czyli musimy troszeczkę to nasze takie myślenie dorosłych odłożyć, gdzie własną miarą mierzymy wagę tego problemu i nam się wydaje, my to dopiero mamy problemy, a jak byliśmy w Twoim wieku, to nasze problemy to były duże problemy. Patrz, jak masz wygodnie, wozimy, kanapeczki, wszystko masz wygodne, podane. Jakie Ty masz problemy?
Tak, tylko właśnie to, że...
Wciąż tak dorośli robią?
Tak, niestety tak. My bardzo często też na dziecięcym telefonie zaufania właśnie to słyszymy i to bardzo dobrze, że są kanapki, że jest wożenie, bo to jest coś niesamowicie ważnego, że dorosły poświęca się dla dziecka, bo to jest to poświęcenie, które jest niesamowicie ważne, cenne i w ogóle piękne. Tylko, że oprócz tego mamy tą drugą sferę, czyli tą sferę relacji, tą sferę codziennego funkcjonowania młodego człowieka. Ja ostatnio właśnie rozmawiałam też z jedną panią redaktor i rozmawiałyśmy o tym, że jak wyglądają dialogi w polskich domach. Często te dialogi w polskich domach polegają na tym, co tam w szkole. Dziecko często mówi dobrze, spoko, a potem kolejne pytanie w polskich domach jest takie, a co zjesz na kolację, co zjesz na śniadanie? Czyli rozmawiamy o tych takich rzeczach ważnych, no bo jedzenie jest ważne, co się wydarzyło w szkole jest ważne, a to jest za mało, bo to są tak na dobrą sprawę często dwa dialogi, które odbędą się w polskich domach i młodzi nam o tym mówią. Mówią o tym, że tej rozmowy po prostu brakuje.
Też wiem, że w debacie, w której Pani uczestniczyła, młodzież poruszała taki temat, że nieraz to sztuczna inteligencja jest bardziej uprzejma w stosunku do tych młodych ludzi niż dorosły. Gdy zadają dorosłemu pytanie i nie zna odpowiedzi, to albo je zbagatelizuje, albo uzna, że było głupie, a sztuczna inteligencja powie, to świetne pytanie, za chwilkę Ci odpowiem. Tu chyba musimy bardzo mocno się nad tym zastanowić, w jaki sposób my z tymi dziećmi rozmawiamy. Dlaczego one szukają tych odpowiedzi w internecie? Tam często są traktowane uprzejmiej.
Uprzejmiej, zdecydowanie. Ja sama nie używam sztucznej inteligencji, więc teraz, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, to oni mi teraz o tym opowiadają. I ja tego jestem bardzo ciekawa. Po raz pierwszy o sztucznej inteligencji opowiadali mi młode osoby, kiedy opowiadały mi o kryzysie zdrowia psychicznego, że mamy ograniczony dostęp do psychologów, do specjalistów, ale także do rodziców, którzy nie zawsze, czy innych osób dorosłych w życiu dziecka, którzy nie zawsze mają czas i przestrzeń na to, żeby porozmawiać z młodym człowiekiem. I młodzi ludzie szukają wsparcia psychologicznego właśnie w czatach GPT, w sztucznej inteligencji, że z nimi rozmawiają o tym, że źle się czują. I kiedy po raz pierwszy to słyszałam, to powiem szczerze, że mnie zamroziło. Teraz, jak rozmawialiśmy z młodzieżą wspaniałą, białostocką, harcerską, w ogóle wspaniała, pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam za to, że mogłam z Wami spędzić czas, a właśnie opowiadały o tym, że kiedy jest zadawane pytanie w sztucznej inteligencji, o czym powiedziała przed chwilą pani redaktor, to tam jest odpowiedź, ale super pytanie, super, że o to pytasz, czyli młody człowiek dostaje wzmocnienie w zakresie tego, że on chce o coś dopytać, chce bardziej poznać świat. A potem młodzi zrobili przeciwwagę do tego, jak to wygląda w życiu obecnym. I na przykład mówią, że w szkole, oczywiście to teraz nie chcemy generalizować, ale to się zdarza, tak? Bo to jest ważne. Na przykład słyszą, że zadają jakieś pytanie i na przykład mają feedback, informację zwrotną. Przecież to było w pierwszej klasie, nie wiesz tego. Albo na zasadzie, no to otwórz podręcznik, to przeczytasz. Czyli to nie ma tego entuzjazmu. I wiadomo, że młody człowiek będzie szukać kontaktu tam, gdzie będzie czuć się akceptowany. Sztuczna inteligencja tą akceptację daje. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Też jedna osoba to powiedziała, że zapytała się swojego taty, tato, powiedz mi o jakimś zjawisku, tam o jakieś zjawisko chodziło, a tata powiedział, no to weź sobie, wbij w internet, to się dowiesz. I ona tak się zatrzymała i powiedziała, że sam rodzic wrzuca ją w ten świat internetowy, a ona chciała to usłyszeć od taty. I ona nie oczekuje tego, że ten tata ma to wiedzieć, bo ta wiedza, której oczekiwała, była wiedzą specjalistyczną, ale nie usłyszała tego, choć razem dojdziemy, o co chodzi, razem zbadajmy ten temat, tylko właśnie wrzucił ją w ten internet. Niesamowite to, że młodzi ludzie tak to widzą i to powinno nas zatrzymywać. Ja to przekazuję dalej i jeszcze raz dziękuję młodzieży, że się tym podzieliła. No to zatrzymuje, bo to właśnie mówi o tym, że często mówimy do młodych, siedzicie w tym internecie, a sami ich do tego internetu zachęcamy.
Z jednej strony właśnie młodzież szuka uprzejmości w tym internecie, takich przyjemnych doznań, ale na drugim końcu, na przeciwwadze istnieje bardzo groźne zjawisko. Patostreamingu. I tutaj chciałabym przytoczyć dane, bo z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że właśnie największą grupę odbiorców patostreamu stanowią nastolatkowie. I tak, aż 84% nastolatków w wieku 13-15 lat wie, co to jest patostream, a 37% ogląda. I bardzo często to właśnie nawet dzieci i młodzież częściej niż dorośli wiedzą, co to jest patostreaming i ogląda. Dlaczego właśnie te treści są tak popularne wśród młodych osób?
Czyli ten patostreaming, czyli te wszystkie niewłaściwe treści w internecie, czyli te wszystkie treści, gdzie możemy zobaczyć na żywo często też poniżanie drugiego człowieka, wyśmiewanie, robienie różnego rodzaju takich wyzwań, które są niebezpieczne. Czyli te wszystkie treści, które w internecie przyciągają młodego człowieka, tak jak powiedziała pani redaktor, ale przyciągają dlatego, że tam są emocje, że tam jest rozrywka, przekraczanie granic. To ciągnie w szczególności młodych ludzi, no bo to jest ten wiek, kiedy granice się przekracza, kiedy smakuje się świata, ale z drugiej strony to jest to przekraczanie, które jest niewłaściwe, bo związane jest właśnie czy ze stosowaniem przemocy, czy z poniżaniem drugiego człowieka, czyli z jednej strony jest ta emocja, ale jest to niestety zła emocja, jest to ta emocja, która powoduje krzywdzenie drugiego człowieka, ale te treści niestety w polskim internecie są obecne, są one nieregulowane, brakuje nam tak naprawdę regulacji prawnych, żeby patostreamingowi przeciwdziałać. Ale tak jak rozmawialiśmy z panią redaktor jeszcze przed wejściem na antenę, że w tym zakresie już jest przygotowany projekt ustawy i mam nadzieję, że w mojej ocenie ten projekt też potrzebuje jeszcze trochę pracy, ale że zmiany prawne będą. Ja często mówię o tym, że nie zawsze jest potrzebne prawo, żeby zmienić rzeczywistość dzieci, bo często właśnie tak jak rozmawiamy, potrzebny jest kontakt z dzieckiem, uważność, ale tutaj jeżeli chodzi o patostreaming, to na pewno są potrzebne te zmiany prawne.
Jakiego rodzaju zmiany są potrzebne? Karanie? Penalizacja tego typu zachowań, treści? Kto miałby być karany? W jaki sposób?
Zdecydowanie penalizacja, czyli odpowiedzialność karna za to, że te treści są tworzone, a następnie udostępniane w internecie. Teraz tej odpowiedzialności karnej nie ma, czyli tak naprawdę mamy... Ona jest, ale trzeba troszeczkę tam inaczej zastosować kodeks karny, bo też bym skłamała, gdybym powiedziała, że nie ma na 100%, ale...
Ponieważ regulacje... inne przepisy mogą regulować te treści, które się pojawiają, przecież tam pojawia się i zniesławienie, dokładnie, i jakaś przemoc i wobec zwierząt, i wobec ludzi.
Tak, dokładnie właśnie tak. I robimy to na chwilę obecną właśnie tak, że to penalizujemy innymi regulacjami prawnymi, ale jest to bardziej utrudnione. Myślę, że to będzie najwłaściwsze określenie, żeby powiedzieć, w jakim jesteśmy teraz takiej rzeczywistości prawnej. A potrzebujemy jasnych regulacji prawnych, które mówią wprost, patostreaming jest zły. Udostępnianie takich treści jest złe. Za to jest przewidziana, określona odpowiedzialność karna. No i też na przykład inna też odpowiedzialność karna, kiedy na przykład w patostreamingu uczestniczą młode osoby albo tych niewłaściwych zachowań w trakcie patostreamingu doświadczają młode osoby, czyli osoby poniżej 18 roku życia. Czyli potrzebujemy jasnych regulacji prawnych. To jest złe. Teraz, tak jak sobie rozmawiamy, trzeba korzystać z innych możliwości prawnych.
Rozumiem, że też są głosy sprzeciwu, bo pewnie. Wolność słowa, jakiś wyraz artystyczny. Co z tymi zagadnieniami?
Ale to też jest możliwe do regulowania, w sensie w takim zakresie, że też ten projekt, który został przedłożony, on także zakłada takie spojrzenie na właśnie wolność twórczą, edukacyjną czy artystyczną, no bo tutaj też zawsze jesteśmy na tej granicy stwierdzenia, gdzie ta właśnie granica została przekroczona, jeżeli chodzi o udostępnianie jakichś treści w internecie. Natomiast internet na chwilę obecną jest miastem, w którym nie ma żadnych znaków ostrzegawczych i nie ma żadnego takiego policjanta jak w naszym życiu obecnym, który by potrafił powiedzieć stop. I my potrzebujemy po prostu tych regulacji prawnych, bo to, co się dzieje, to jest taki naprawdę czarny czasem rynek w zakresie tego, co możemy obserwować w internecie. Ja osobiście jestem zwolenniczką wprowadzenia regulacji prawnych, które będą jasno mówiły o tym, jakie treści w internecie są po prostu szkodliwe.
Jakiego rodzaju odpowiedzialność karna miałaby grozić?
Mamy taki projekt ustawy, który został przygotowany, jest to projekt poselski, został on też skierowany do dalszych prac parlamentarnych w Sejmie. Tam jest przewidziana odpowiedzialność karna, z tego co pamiętam też jest możliwość pozbawienia wolności, czy grzywny, to mniej więcej jest taka odpowiedzialność jak w kodeksie karnym.
Czyli taka dosyć surowa kara?
Tak, oczywiście to wszystko zależy od charakteru danego czynu, bo kara zawsze musi odpowiadać charakterowi czynu. Natomiast no, jeżeli ktoś prezentuje kwestie dotyczące naprawdę poniżania człowieka z użyciem przemocy, no to odpowiedzialność, nawet nasza karna obecna, jeżeli to się dzieje w świecie rzeczywistym, też jest wysoka, bo tam też mamy pozbawienie wolności. Więc jeżeli to jest jeszcze udostępniane w internecie, jeszcze dalej szerowane, czyli udostępniane i ma do tego dostęp jeszcze większa grupa odbiorców, no to odpowiedzialność karna musi być adekwatna.
O tej potrzebie penalizacji patostreamingu mówi się już od dawna. Pani, zanim objęła funkcję rzeczniczki praw dziecka, sama o tym mówiła, że to jest bardzo ważne i pani to stawia sobie jako taki jeden z priorytetów, co chciałaby pani zrobić. Zatem dlaczego wciąż jeszcze nie ma tych przepisów? Co tu stoi na przeszkodzie? Gdzie są te bariery?
Tak jak pani redaktor powiedziała, mam właśnie taki cel na swoją kadencję, dlatego teraz, kiedy ten projekt został sporządzony i on jest procedowany w parlamencie, to my jesteśmy na każdym posiedzeniu komisji. Kiedy projekt wpłynął, ja również zwróciłam się do odpowiednich komisji w polskim parlamencie, które zajmują się uchwalaniem prawa, żeby jak najszybciej procedować, żeby projekt nie był w zamrażarce, żeby nie było oczekiwania na dobry moment, tylko ten dobry moment jest tu i teraz. My także zapoznaliśmy się z projektem, także mamy różnego rodzaju sugestie, jak można by ten projekt jeszcze bardziej doprecyzować, żeby jak najlepiej chronił dzieci. I będę osobiście ogromną orędowniczką tego, żeby ten projekt został przyjęty. I ta właśnie jest rola Rzecznika Praw Dziecka, żeby o to apelować, prosić i pilnować, żeby takie projekty były uchwalane, czyli od momentu ich złożenia do momentu podpisu przez pana prezydenta.
A właśnie gdzie są te bariery? No bo rozumiem, że coś blokuje. Na pewno też są środowiska, którym zależy, żeby te przepisy nie wchodziły w życie. Ktoś na tym zarabia spore pieniądze.
Tak, ale zarabia na rzeczy, które są szkodliwe, więc naszym obowiązkiem jako państwa jest przeciwdziałanie takim zachowaniom. Ja myślę, że też problem w ogóle samej definicji patostreamingu, bo to nie jest wcale łatwe pod kątem prawnym, żeby to zdefiniować. Mamy jakąś rzeczywistość, w której funkcjonujemy, a potem tą rzeczywistość musimy przełożyć na język prawniczy, na język prawny. I to nie jest zawsze takie proste, naprawdę. Ja sama też tworzę prawo i naprawdę czasami trzeba się mocno zastanowić, jak dobrze ułożyć daną regulację prawną, żeby była jasna, klarowna, bo to są też regulacje karne. One muszą być jasne dla obywatela. Robisz to? To jest przestępstwo. No więc myślę, że też różnego rodzaju spowolnienie, które mogło być, też jest związane z tym, jak to dobrze zapisać po prostu w projekcie ustawy. Oczywiście na pewno jest tak, że pewne środowiska będą przeciwko, ale to jest też naturalne, kiedy chce się uregulować rzeczy, które są złe, że są środowiska, które powiedzą, nie, to jest dobre. A nie, patostreaming jest zły i nie ma w tym zakresie, myślę, jakiejś przestrzeni na to, żeby dyskutować, że takie treści, które oglądają dzieci, mogą być dla nich odpowiednie. Nie, nie są odpowiednie.
Ale też dzieci lubią sięgać po te owoce zakazane, więc zakażemy. Czy to wystarczy? No najlepiej, żeby te treści w ogóle zniknęły, czyli może penalizacja sprawi, że będzie tego mniej, ale na pewno w jakiś sposób i tak będzie można dotrzeć. Więc edukacja, to jest chyba najistotniejsze.
Tak, to zawsze mówimy o tym, edukacja, szkolenia. To jest prawda i też trochę właśnie wracamy do tego wątku, właśnie żeby edukować, rozmawiać, żeby właśnie też wiedzieć, co to jest patostreaming. Ja często u mnie w zespole też funkcjonuje zespół edukacji cyfrowej i też jest tak, że kiedy spotykam się z zespołem i opowiadają mi o nowych zjawiskach, które funkcjonują w internecie, to też często ja po raz pierwszy się z jakimiś zjawiskami spotykam i to nie jest źle, że się o czymś dowiadujemy. To bardzo dobrze, że się właśnie o tym dowiadujemy, tylko żebyśmy nie machali na to ręką, tylko żebyśmy właśnie chcieli zgłębić temat, chcieli się jeszcze więcej dowiedzieć, bo to jest rzeczywistość dzieci. Ta analogowa, ta wirtualna to już jest jedna rzeczywistość, więc to już wszystko się po prostu przenika.
Dzieci musimy w jakiś sposób przekonać, żeby nie oglądały tych treści, bo rozumiem, to jest bardzo szkodliwe dla dziecka. Właśnie co to robi z psychiką dziecka, oglądanie czegoś takiego?
No przede wszystkim patostreaming pokazuje nam wzorzec zachowania, czyli nie pokazujemy wzorca zachowania, które jest oparte na empatii, uczciwości, pomaganiu drugiemu człowiekowi, czyli te wszystkie cechy, na których chcemy, żeby świat się opierał, na których chcemy, żeby opierały się relacje, w których występują dzieci, tylko tam właśnie jest przemoc, nienawiść, poniżanie, czyli te wszystkie rzeczy, no nie chcemy, żeby tak wyglądał świat, nie chcemy, żeby nasze dzieci w taki sposób się po prostu zachowywały, więc...
Czyli to buduje bardzo negatywne wzorce.
Bardzo negatywne wzorce, też wzorce traktowania innych, traktowania zwierząt także, więc te wzorce są negatywne i tak jak wychowujemy dzieci i uczymy różnych zachowań, to tak samo musimy uczyć młode osoby, że to, co widzą w internecie, nie zawsze jest dobre.
Obserwujemy, że dzieci też na przykład poddają się wyzwaniom, o tym pani też wspomniała, czyli to są te challenge, to kolejne bardzo groźne zjawisko, które jest w sieci. Ja czasem jak czytam, jakiego rodzaju to potrafią być challenge, to aż nie mogę uwierzyć, że ktoś sam sobie jest w stanie zrobić tego typu krzywdę, żeby to nagrać i wrzucić do internetu. Po co? Dla uwagi?
Myślę, że też emocji. My żyjemy w świecie dopaminy. Internet dopamina, social media dopamina, życie dopamina, cały czas jest dopamina. I myślę, że challenge, te wyzwania właśnie są tym kolejnym elementem wyzwalania dopaminy w młodym człowieku, czyli znowu tego przekraczania tych granic. I faktycznie też jest tak, że tak jak powiedziała pani redaktor, niektóre challenge są związane z tym, żeby młody człowiek zrobił sobie krzywdę, co jest dla nas też zaskakujące w zakresie tego, jak można potraktować swoje ciało, jak można potraktować też innych swoich kolegów czy koleżanki, ale na tym polegają też challenge, czyli właśnie na wyzwaniu, czyli wyzwanie polega na tym, że zrobisz coś niebezpiecznego, ale jednocześnie nic ci się nie stanie, gdyby w domyśle wyzwania, tak? Czyli
nie zawsze tak to musi być, bo może skończyć się źle.
A może skończyć się źle, tak. I te niektóre wyzwania się kończą źle, wiemy o tym. Natomiast chciałabym o jednej rzeczy powiedzieć, że my też obserwujemy z poziomu Biura Rzecznika Praw Dziecka, że też pojawiają się różnego rodzaju fake newsy mówiące o tym, jakie są challenge. W sensie my to też obserwujemy, że Ostatnio też był jeden z takich challenge, nie będę mówiła, bo nie chciałabym tego propagować, ale gdzie my dostaliśmy sygnały, że jest jakieś wyzwanie w internecie, kontaktowaliśmy się z dyżurnetem, z policją, czy oni w internecie widzą, że to się zaczyna jakoś rozkręcać, że poszło właśnie w zjawisko jakiegoś wyzwania, okazało się, że nie, a media zaczęły to nakręcać, więc też widzimy czasami rolę mediów, które zamiast coś wyciszyć, potrafią jeszcze bardziej to nagłośnić, też nie zawsze przekazując dokładne, prawidłowe informacje, które w danym momencie są. Oczywiście pewne rzeczy trzeba nagłaśniać, ale też czasami z kropli robi się wielki deszcz i młodzi zaczynają coś wchodzić, co zostaje przekazywane też przez media, bo to się wszystko nakręca. Ale chciałabym jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, jeszcze raz znowu rozmowa. W sensie my, jak rozmawiamy na przykład z osobami młodymi, które biorą udział w wyzwaniach, mówią o tym, że rodzice nie mieli o tym zielonego pojęcia. A kiedy mówią o tych wyzwaniach, to rodzice robią szerokie oczy, że jak to jest w ogóle możliwe, tak? A okazuje się, że jest możliwe.
Jesteśmy w stanie jakoś zauważyć, zmieniać jakoś zachowanie dziecka w tym czasie, które da nam jakieś sygnały?
W sensie każde zauważenie zaczyna się od rozmowy, czyli jeżeli my w ogóle nie rozmawiamy o świecie internetowym z dzieckiem, to mało też jest prawdopodobne, żeby młody człowiek powiedział o czymś, co jest na granicy takiego dobrego zachowania się, no bo młody człowiek też wie, że to wyzwanie nie jest dobre, tak, ale idzie w to zachowanie, no bo te emocje, dopamina, ale chciałam powiedzieć to właśnie, że jeżeli nie rozmawiamy z młodymi ludźmi o czymś, to nie istnieje bardzo często, jeżeli czegoś nie nazwiemy, to nie istnieje, dlatego ja cały czas zachęcam do tego, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi, nie tylko o tym, co zjemy, co tam w szkole, ale też co tam w internecie. To jest niesamowicie ważne i istotne, żeby ten zakres rozmów w ogóle rozszerzać, ale także rozszerzać na ten świat internetowy, bo wtedy jest szansa, żeby lepiej poznać codzienne funkcjonowanie naszego dziecka. I chociażby dowiemy się z rozmowy, ale oczywiście to są te wszystkie sytuacje, kiedy widzimy obniżony nastrój młodego człowieka, kiedy widzimy jakieś takie zamyślenie, ale też drugą stronę, kiedy widzimy, że młody człowiek jest jakoś bardzo szczęśliwy, zachowuje się w inny sposób, jest nad wyraz radosny, no bo też wiemy o tym, że zachowania, które są niebezpieczne albo zły stan w ogóle zdrowia psychicznego, to nie zawsze jest smutek, to często też może być radość.
Co by Pani powiedziała tym wszystkim młodym ludziom, którzy sięgają po tego typu treści i mówią, a to tylko taka zabawa, a to tylko taka rozrywka, przecież ja się wtedy tylko relaksuję.
Co bym powiedziała? Myślę, że powiedziałabym, że to nie jest rozrywka. Trochę bym powiedziała jednak z poziomu też trochę adwokata, czyli trochę osoby, która też wie, jak funkcjonuje ten dzisiejszy świat i co jest dobre i co jest złe, że to nie jest rozrywka. Jeżeli mówimy o patostreamingu, że to jest właśnie poniżanie drugiego człowieka i że to nie są dobre po prostu zachowania. Czyli ja bym tego nie balansowała na zasadzie, że to rozrywka, że to nikogo nie krzywdzi, bo to krzywdzi. To nie jest rozrywka, tylko to są zachowania, które są nieodpowiednie. No i zachęcałabym do tego, żeby w tym internecie cały czas szukać jednak tych pozytywów, bo one są pozytywne treści, że zachęciłabym do tego, żeby znaleźć jakiegoś fajnego, nie wiem, czy youtubera, czy jakąś inną postać, która na przykład opowiada o tym, jak wygląda świat, żeby złapać w tym internecie zajawkę, ale złapać zajawkę na coś naprawdę dobrego. Nie mówię o tej zajawce, bo też miałam taką możliwość poznania na przykład młodego człowieka, który korzysta z internetu w taki sposób, że zafascynował się grą na elektrycznej gitarze i nauczył się grać właśnie dzięki youtuberowi, którego w ogóle ogląda. Więc w tym internecie można mieć dostęp do treści, które są niesamowite, wartościowe i mieć tą dobrą dopaminę, bo on też ma tą dopaminę, tylko że dobrą, która daje mu satysfakcję.
Czyli młodzież, uważnie szukajmy tego, co wartościowe, a rodzice, rozmawiajmy, pytajmy, co w internecie.
Pytajmy, co w internecie, ale też nie wrzucajmy samych dzieci do internetu. Czyli to, co usłyszałam też na spotkaniu z białostocką młodzieżą, z harcerzami, że tato, chciałabym, żebyś mi coś powiedział, to może nie zawsze mówmy, no to zobacz w internecie, tylko może powiedzmy, zobaczmy razem w internecie, co możemy na ten temat przeczytać. Bo myślę, że to słowo razem ma w sobie dużą po prostu wartość.
I to piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.